Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 25 maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Gościem programu będzie biskup Tadeusz Pieronek, organizator międzynarodowych spotkań o roli Kościoła w integracji europejskiej. Nadamy też felieton bioetyczny księdza Piotra Kieniewicza, a zaczynamy od aktualności. Zapraszamy.
Na audiencji prywatnej Benedykt XVI przyjął premiera Czech Petra Nečasa. Przyjechał on do Rzymu, by wziąć udział w inauguracji roku świętych Cyryla i Metodego. Upamiętnia on 1150. rocznicę przybycia apostołów Słowian do państwa wielkomorawskiego, która przypada w przyszłym roku. Czesi mają nadzieję, że z tej okazji papież odwiedzi ich ojczyznę. Jak zdradził dziennikarzom czeski premier, Benedykt XVI bardzo miło wspomina swą podróż do Czech w 2009 roku i chętnie by je znowu odwiedził. Jak jednak zastrzegł Peter Nečas, nie można tu mówić o konkretnych obietnicach czy ustaleniach.
Czeski polityk zaznaczył ponadto, że rząd świadomie angażuje się w rocznicowe uroczystości, chodzi bowiem o wydarzenie, które jest ważne dla całego narodu, mówi Peter Nečas.
Przybycie Cyryla i Metodego na Wielkie Morawy nie było jedynie wydarzeniem o charakterze religijnym, które przyniosło do naszego kraju chrześcijaństwo. Miało to również znaczenie kulturowe. Pojawiło się pismo, spisano nasz rodzimy język, w którym sprawowano liturgię. A zatem są to kulturowe korzenie naszego narodu, ale też i innych ludów środkowej i wschodniej Europy. Poza tym w 867 roku Cyryl i Metody pielgrzymowali do Rzymu. Tym samym w sposób symboliczny włączyli nas do cywilizacji zachodniej. Trzeba zatem pamiętać o wszystkich konsekwencjach tych wydarzeń, nie tylko religijnych, ale jak powiedziałem, również cywilizacyjnych i kulturowych.
Miejscem inauguracji roku świętych Cyryla i Metodego jest rzymska bazylika świętej Praksedy, przy której mieszkali apostołowie Słowian w czasie swego pobytu w Wiecznym Mieście. O przewodniczenie inauguracyjnej mszy dziś po południu episkopat Czech poprosił kardynała Zenona Grocholewskiego.
Sprawa zarządzania Bankiem Watykańskim jest obecnie przedmiotem decyzji jego zwierzchnich władz. Po wczorajszym wotum nieufności dla prezesa Instytutu Dzieł Religijnych profesora Ettorego Tedeschiego, uchwalonym przez Radę Nadzorczą JOR, zebrała się dzisiaj jego komisja kardynalska. Sprawuje ona nad nim najwyższy nadzór. Należy do niej 5 purpuratów, a przewodniczy kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone.
Na swej sesji zwyczajnej Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawa zarządzania JOR-em budziła coraz większy niepokój. Pomimo uwag stale zgłaszanych Ettorego Tedeschiemu, sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu, stwierdza Watykańskie Biuro Prasowe. Rada uchwaliła zatem jednogłośnie wotum nieufności wobec dotychczasowego prezesa, motywując to niewypełnieniem funkcji mających istotne znaczenie dla jego urzędu. Zaleciła ustanie jego mandatu jako prezesa i również jako członka rady. Wyrażając ubolewanie z powodu faktów, które doprowadziły do wotum nieufności, zespół uznał ten krok za niezbędny dla utrzymania aktywności JOR-u. Patrzy teraz w przyszłość. Należy znaleźć nowego prezesa, który pomoże instytutowi w przywróceniu efektywnych, rozległych relacji ze wspólnotą finansową, opartych na wzajemnym poszanowaniu standardów bankowych, przyjętych na arenie międzynarodowej, czytamy w watykańskim komunikacie.
Media zwracają uwagę na wyjątkowo ostry ton komunikatu. Niektórzy wysuwali wprost przypuszczenie, czy profesor Gotti Tedeschi, od blisko 3 lat kierujący JOR-em, nie był zamieszany w sprawę wycieku poufnych wiadomości z Watykanu. Wydaje się jednak, że wyjaśnienia tej ostatniej sprawy należy szukać w innym kierunku. Watykański rzecznik prasowy poinformował dziennikarzy, że zidentyfikowano już osobę będącą w bezprawnym posiadaniu zastrzeżonych dokumentów. Jest ona do dyspozycji Watykańskiego Wymiaru Sprawiedliwości celem dalszego zbadania, poinformował ksiądz Federico Lombardi, oczywiście nie ujawniając jej nazwiska. Moim gościem jest ksiądz biskup Tadeusz Pieronek, jeden z organizatorów i przewodniczący komitetu organizacyjnego spotkań, dorocznych spotkań w Krakowie zatytułowanych Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej. Podobne spotkanie odbędzie się również w tym roku, we wrześniu. Co będzie głównym przedmiotem obrad?
No, sam tytuł Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej jest takim tytułem ogólnym. Co roku wybieramy jakiś szczegółowy problem, który jest aktualny. przez pierwsze lata tym problemem było wejście do Unii. Potem problemy, jakie się pojawiły w Unii w stosunku do chrześcijaństwa, były różne. Gospodarcze, związane z kulturą, z językiem, z różnego rodzaju wydarzeniami, traktaty, które ledwo że uznały istnienie chrześcijaństwa w Europie. Cały szereg problemów, które nas cieszyły i które nas niepokoiły w Unii. W tym roku zaproponowaliśmy temat chrześcijańskie oczekiwania wobec kształtu Europy.
No właśnie, jaki kształt?
Może ktoś powiedzieć, no sama Europa w tej chwili jest w takim kryzysie, że pyta się o swój przyszły kształt. Co to ma być? Od strony politycznej, federacja, czy jakiś inny rodzaj jedności, czy zamknięcie tych granic Europy na jakiś czas, bo nie stać na przyjęcie nowych. No w ogóle, co z tymi kryzysami finansowymi, bankowymi robić?
Czy może zmienić formułę integracji?
Tak, czy zmienić formułę integracji, czy poszerzyć euro, czy wyjść z euro. Więc problemy pojawiają się jak grzyby po deszczu. Kształt Europy dlatego, że myśmy chcieli mówić podczas tegorocznej konferencji o sytuacji chrześcijan w Europie, bo nie jest ona normalna. Mówi się o prześladowaniu chrześcijan w świecie, ale może w innej formie trzeba by mówić także o sytuacji chrześcijan w Europie. No jesteśmy przedmiotem różnego rodzaju nagonek, negowania praw, przemilczania różnych problemów. Więc jest o czym mówić, ale myśmy chcieli pokazać swoją wizję przyszłej Europy i mamy do tego pełne prawo. Konferencja jest obsadzana zwykle przez ludzi z wysokich półek.
Kto w tym roku?
Tak, z Parlamentu Europejskiego, jak i ze strony rządów, zwłaszcza tych zainteresowanych, a także Stolicy Apostolskiej Kościoła w Polsce. Wyszliśmy z takiego założenia, żeby zapytać się o to, jak się ma dzisiejszy kształt Unii do ojców Europy, którzy ją tworzyli, którzy wymyślili jakiś kształt Europy. No ma się tak, że właściwie z tego kształtu niewiele pozostało, jeżeli nie nic. Chcieliśmy sięgnąć do świadków. Do bezpośrednich świadków się nie da, dlatego że już pomarli. Natomiast żyją ich potomkowie. Dotarliśmy do pani de Gasperi, która jest najstarszą córką Alcido de Gasperi. Znała zresztą także i Roberta Schumana. Więc to wszystko wypływało z Ewangelii. Nie w jakiś sposób taki pośredni. De Gasperi nosił ze sobą Tomasza Kempis, odmawiał codziennie różaniec, był człowiekiem myślącym religijnie w sposób bardzo i prosty, i głęboki. To była religijność naszych matek, naszych ojców i nie widział innego rozwiązania. Przecież Unia rodziła się na gruzach totalitaryzmu niemieckiego i wobec zagrożenia totalitarnym komunizmem. Jaka mogła być odpowiedź ludzi wierzących na tego rodzaju wydarzenia? Ustawić strukturę europejską na mocnych, niezmiennych fundamentach Ewangelii. I my chcemy wrócić do tamtych wspomnień, które będą świadectwem korzeni Unii Europejskiej, bo nie mówimy o korzeniach Europy jako takiej. Bo jeżeli się dzisiaj neguje tę prawdę ewidentną, oczywistą w historii, to jakaś amnezja, jakieś kłamstwo wielkiego kalibru. Ale warto też pokazać, że ta Unia Europejska, którą dzisiaj mamy, ona też wyrosła z Ewangelii. I kto chce zanegować te wielkie wartości chrześcijaństwa, kultury chrześcijańskiej, no to chyba doprowadzi do tego, czego początki już mamy, bo jak pamiętamy, przecież kryzys bankowy i te kryzysy gospodarcze powstały na skutek niezachowania podstawowych zasad uczciwości.
Czy jest szansa, aby taka konferencja obudziła choć trochę sumienia ludzi odpowiedzialnych w Unii Europejskiej, parlamentarzystów, członków komisji, ekspertów, tych, ja myślę, którzy wybierani są i niewybierani?
Ja myślę, że taka szansa jest, choć jest to kropla w morzu. Dlatego, że do tego, by Unia się obudziła i spojrzała wstecz, skąd wyszła i dowiedziała się przez to, dokąd powinna zmierzać, to trzeba mieć w tym parlamencie większość. No a tej większości nie ma. Nawet wśród ludzi przyznających się do chrześcijaństwa jest takie poplątanie i takie różnice, że trudno liczyć na ich głosy w pewnych sprawach podstawowych, etycznych.
Czy to jest wynik tego, że takie są po prostu te elity, tacy ludzie kandydują, czy może też takich ludzi chcą mieć jako swoich reprezentantów mieszkańcy Europy?
Ja myślę, że tutaj składa się na tę sytuację wszystko i pewne zagubienie społeczeństwa. Przekonanie, że demokracja, na którą się ludzie powołują, która ma być najlepszym ustrojem, no ma swoje wady i to bardzo poważne wady, które ukazują się przez to, że można te demokratyczne wybory wygrać przez demagogię. No i cóż się na to poradzi? Są krzykacze, którzy potrafią w ostatniej chwili zdobyć tyle głosów, że zamącą wszystko. A poza tym jest ta wielka słabość demokracji polegająca na partyjności. Jeżeli partia zacznie pracować na siebie, dla siebie, a nie dla dobra wspólnego, no to demokracja traci swój sens.
Tak się ma na poziomie poszczególnych krajów, tak się ma również na poziomie całych kontynentów, jak widać.
Tak, oczywiście jest to generalna sprawa dotycząca tak zwanej demokracji, tej prawdziwej, o której mówi, prawdziwa zachodnia. No ale to jest taka prawda, jak to, kiedy się mówiło, że mamy demokrację, choć tylko ludową.
Druga rzecz to jest w ogóle też przejrzystość procedur w takich olbrzymich i rozbudowanych instytucjach jak Unia Europejska. Pada pytanie, a kto wybiera tych panów, którzy rządzą? Poza Parlamentem Europejskim właśnie niewiele jest takich instytucji, które mogą się pochwalić taką przejrzystością demokratyczną i powołać się na jakieś poparcie społeczne.
No nie, ja myślę, że demokracja taka prawdziwa, idealna istnieje tylko w teorii. A od uczciwości ludzkiej, ale na skalę globalną, zależy powstanie takiej demokracji, której wszyscy będziemy jako tako zadowoleni.
Kto z Watykanu, ze strony kościelnej będzie uczestniczył jeszcze w tej sesji?
No, ze strony kościelnej staramy się o obecność kardynała Petera Tarksona, przewodniczącego Papieskiej Rady Justicji et Pax. No i nuncjusz apostolski, no to wiadomo. Ci świadkowie, tzn. Romana de Gasperi, prawdopodobnie także wnuk Adenauera. Mamy bardzo ciekawą dyskusję podczas tej konferencji dotyczącej świeckości jako wartości, czyli czegoś pozytywnego, uznawanego przez Kościół i świeckości jako zagrożenia. Bo tych zagrożeń jest mnóstwo. Różne są typy świeckości niebezpiecznej, żeby mówić o laicite francuskiej, czy o różnego rodzaju laicyzmach ideologicznych, marksistowskich. Warto mówić o tych sprawach, żeby sobie uświadomić, jakie są niebezpieczeństwa, szukać dróg wyjścia, szukać porozumień. Może ktoś powiedzieć, że nic z tego nie będzie. To jest nieprawda. Zawsze coś z tego wychodzi. My notujemy w ciągu tych 12 lat konferencji krakowskich dużą zmianę postawy uczestników, zwłaszcza z Unii Europejskiej, którzy przez lata byli zamknięci w kręgach tej poprawności politycznej, a dzisiaj mówią językiem otwartym. Zmiana postaw jest bardzo ważna, bo ona prowadzi do tego, że nie będziemy się wzajemnie okłamywać.
Miejmy nadzieję, że ta sesja przyczyni się w dalszym ciągu do tego i też do tego, by rola chrześcijaństwa została doceniona.
No my powinniśmy budować to chrześcijaństwo w Europie. Nie liczmy na to, że będą to robić za nas ludzie niewierzący. Od nas, chrześcijan, zależy, czy Europa wytrwa przy chrześcijaństwie.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ksiądz biskup Tadeusz Pieronek.
Bioetyczny labirynt. Pogadanki księdza Piotra Kieniewicza, Marianina. Metody rozpoznania płodności.
Fizjologia układu rozrodczego ukierunkowana jest na płodność. Poszczególne elementy tego układu we wzajemnej interakcji umożliwiają poczęcie, dojrzewanie i narodziny nowego człowieka. Płodność jest przejawem zdrowia, będąc swoistym papierkiem lakmusowym prawidłowości procesów zachodzących w ciele. Oczywiście zdarza się, że choroby innych układów nie naruszają zdolności prokreacyjnych człowieka do tego stopnia, by mu uniemożliwić rodzicielstwo. Z drugiej jednak strony kłopoty zdrowotne nierzadko odbijają się na funkcjonowaniu układu rozrodczego. Oznacza to, że warto dla ochrony zdrowia znać swoje ciało i sygnały, jakie wysyła. Mężczyźni są płodni stale, począwszy od czasu dojrzewania aż niemal do końca życia. Płodność nie zawsze wsparta jest faktyczną zdolnością do podjęcia współżycia, gdyż tryb życia, wiek, choroby lub problemy psychiczne mogą powodować trudności na tym polu. Z kolei płodność kobiety ma charakter okresowy w cyklu mniej więcej miesięcznej długości. Jej ciało przekazuje bardzo precyzyjne informacje na temat fazy cyklu, w jakim się ona aktualnie znajduje, przy pomocy tzw. biomarkerów, śluzu szyjkowego, podstawowej temperatury ciała, specyficznych doznań bólowych, krwawień, plamień i innych. Prowadzone na tysiącach kobiet badania pozwoliły ustalić bardzo precyzyjne kryteria wyznaczające czas płodności i niepłodności oraz sygnały wskazujące na prawidłowe lub nieprawidłowe funkcjonowanie układu rozrodczego. W oparciu o te obserwacje i analizę wskaźników możliwe jest zatem wstępne rozpoznanie stanu zdrowia prokreacyjnego, prawidłowości funkcjonowania poszczególnych elementów układu rozrodczego, niektórych gruczołów, gospodarki hormonalnej, a także ukierunkowanie diagnostyki względem najbardziej prawdopodobnych schorzeń, jak endometrioza, zespół policystycznych jajników, czy też niedobory hormonalne o różnym podłożu. Podstawowym jednak celem stworzenia metod rozpoznania płodności było i jest określenie, w którym momencie cyklu płodności znajduje się kobieta, a siłą rzeczy jej małżeństwo. Wiedza na ten temat ma podstawowe znaczenie dla odpowiedzialnego podjęcia decyzji o dążeniu do poczęcia lub do jego odłożenia, choćby i definitywnego. Metody rozpoznania płodności same w sobie są zatem solidnym, złożonym i precyzyjnym narzędziem, ale tylko narzędziem. Oparte na znajomości fizjologii ludzkiego ciała nie są ani dobre, ani złe. Moralna ocena ich wykorzystania zależy od intencji osób je używających i okoliczności, które temu towarzyszą. Jeśli metody te zostaną wprzęgnięte w dzieło rozeznania z wzajemną otwartością małżonków na siebie i na dzieci, które mogą zostać poczęte, stają się narzędziem budowania relacji małżeńskiej i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Jeśli natomiast miałyby służyć zamknięciu się przed życiem, grozi im, jakkolwiek to może brzmieć paradoksalnie, że staną się częścią kultury śmierci. Dotychczasowe rozważania na temat antykoncepcji pokazały, że niezależnie od przyjętej metody, sztucznej czy ekologicznej, nastawienie przeciwne życiu nie jest dobre i siłą rzeczy nie mieści się w moralności chrześcijańskiej. Dlaczego jednak w takim razie Kościół akceptuje metody rozpoznania płodności, jeśli mogą być wykorzystane do złych celów? Czy nie ma sprzeczności pomiędzy sprzeciwem wobec antykoncepcji a promocją metod planowania rodziny opartych na rozpoznaniu płodności? Często się zdarza i dzieje się tak nie bez winy ludzi Kościoła, że w społecznym odbiorze metody rozpoznania płodności postrzegane są jako antykoncepcja ekologiczna. Zdając sobie sprawę z tego zagrożenia, Paweł VI uwarunkował zgodę na ich stosowanie od dwóch elementów. Pierwszym jest fundamentalna postawa otwartości na życie, a więc gotowości przyjęcia potomstwa, pomimo rozeznania skłaniającego do odłożenia poczęcia i wynikających z tego rozeznania działań. Drugim jest jeszcze bardziej podstawowa postawa poddania się w procesie rozeznania i podejmowania decyzji Bogu i Jego woli. Człowiek w żadnym obszarze swego życia nie może zachowywać się jako suweren, niezależny od nikogo w podejmowaniu decyzji. Tym bardziej nie ma takich prerogatyw w odniesieniu do prokreacji, a więc obszaru, w którym uczestniczy w wyjątkowym dziele Stwórcy. To nie jest łatwa rzecz, rozeznać, czego chce ode mnie Bóg. Wsłuchanie się w Jego głos wymaga z jednej strony ogromnej pokory, a z drugiej niezwykłej wrażliwości sumienia, które nauczyło się słuchać i być posłusznym. We współczesnym świecie jest to sztuka niemal całkowicie zapomniana. Dzisiejszy człowiek przywykł do tego, że ma prawo podejmować decyzje i dążyć do ich realizacji, zaś efekty tych działań powinny być widoczne niemal natychmiast. O rozeznawaniu i odpowiedzialnym rodzicielstwie przyjdzie jednak porozmawiać przy innej okazji. Pozdrawiam, ksiądz Piotr Kiniewicz, Marianin.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.